Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
W piątek Bóg mi dał słowo, aby mówić o podejmowaniu właściwych decyzji. Od 2 tygodni, tak, chciałem o tym mówić i wiedziałem, że w ten piątek Bóg mówi, to jest ten czas, chcę mówić o podejmowaniu decyzji. Kto z was kiedyś podjął głupią decyzję ręką do góry? Kilka osób. Tak patrzę na was i mówię, niemożliwe. Ja w moim życiu podjąłem dużo głupich decyzji, bez dwóch zdań. Głupich decyzji. Decyzje mają to do siebie, że pociągają za sobą bolesne konsekwencje. Bolesne konsekwencje. Decyzje mają też do siebie to, że kiedy podejmiesz jakąś decyzję, to efekt tego jest niezwykły, efekt tego jest niezwykle pozytywny. Tak było z moim nawróceniem, tak było z naszym ślubem, tak było z trójką naszych dzieci, tak było z powstaniem kościoła, tak było z tym, że ruszamy z budynkiem, tak było z tym, że 700 miast powstaje. Dzisiaj miałem, w tym tygodniu też zamawiałem bilet lotniczy na Litwę, okay? Bo otwieramy 700 miast na Litwie i to jest takie, wiecie, bardzo fajne. Kiedy zacząłem myśleć o tym temacie w piątek, żeby mówić w końcu o podejmowaniu decyzji, to przypomniało mi się, że mówiłem już takie kazanie. Mówię, Panie Boże, to nawet dobrze, że mówiłem już takie kazanie. Bo szczerze nie mam sił pisać kolejnego. Nie mam sił. Tak czasami jest, że nie ma sił, prawda? I pozwólcie, że powiem to kazanie. I mam wrażenie, że to jest coś, co Bóg mówi do tego Kościoła. Wiecie, ja w naturze, chyba my razem z Krysią, nie mamy czegoś takiego, żeby się poddać. Ja nie pamiętam w moim życiu sytuacji, żebym ja się poddał. Znaczy, jak biegam, to na pewno. To na pewno się poddaję. Natomiast tak w moim życiu nie pamiętam sytuacji, żebym się poddał, żebym podjął decyzję, dobra, to jest koniec i tak dalej, i tak dalej. Bóg jakby dał nam bardzo duże poczucie odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje i żyjemy w tej mentalności. I zobaczyłem w piątek straszne rzeczy, jak łatwo czasami podejmujemy decyzje, które mogą nas zmiażdżyć. Podejmujemy decyzje, nie mając w ogóle świadomości, że za tą decyzją są straszne konsekwencje. Straszne konsekwencje, że za tą decyzją może się wydarzyć dużo dobrego albo dużo złego. I chciałbym, abyście poważnie, bo to jest coś, co Bóg mówi do tego Kościoła. Chciałbym wam powiedzieć na temat wrogów odnośnie podejmowania decyzji i chciałbym wam powiedzieć również o tym, że my dziennie podejmujemy 170 decyzji. Na przykład, czy kawa ma być z mlekiem, czy czarna. Czy herbata ma być posładzona, jedna łyżeczka, czy dwie, czy w ogóle. Podejmujemy 170 decyzji dziennie. Sporo, prawda? Te decyzje krótkoterminowo nie mają żadnego znaczenia. Natomiast długoterminowo mają są decyzje, które mają potężne znaczenie długoterminowo i o tych decyzjach chciałbym mówić. Jacy są wrogowie w podejmowaniu decyzji? Paradoksalnie jest to nasz rozum. Nasz rozum jest pierwszym wrogiem, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Tak? Dlaczego tak mówię? Przypowieści Salomona, 3 rozdział, werset od 5 do 6. Popatrzcie, o co mi chodzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Amen. Zobaczcie, co mówi najmądrzejszy człowiek na świecie, czyli Salomon. Mówi o tym, aby zaufać Bogu z całego serca i nie polegać na własnym rozumie. Tutaj nie chodzi o to, żeby być głupim. Bóg nie chce mieć głupich ludzi. Tutaj chodzi o to, żeby najpierw zaufać Bogu i nie polegać na własnym rozumie. Zaufanie Bogu jest ponad naszym rozumem. Dlatego, że rozum jest ograniczony, a zaufanie Bogu wybiega poza normalne, racjonalne myślenie. Szczerze mówiąc, nie zrobiłbym niczego w moim życiu, co ma jakikolwiek sens, gdybym polegał na moim rozumie. Gdyby nie było tego pierwszego, gdybym zaufał Bogu całkowicie. Pamiętam, jak staliśmy przed decyzją, kiedy wszystko zdrożało, kiedy ceny z 3 milionów nagle się zrobiło 7 i nagle twój rozum mówi, że to jest bez sensu. Nie ma sensu tego budować. To jest totalnie bez sensu. Z drugiej strony wiesz, że Bóg mówi do ciebie, buduj. Wiesz, że Bóg mówi do ciebie, zajmij się stanem surowym, a ja się zajmę resztą. Fajnie się mówi, jeśli jest po prostu, masz pustą działkę. Nie masz nawet fundamentów. Nie wiesz, co masz robić, możesz się jeszcze wycofać. Ale Bóg mówi, idź za tym. Dlatego rozum tutaj nie miałby żadnego większego sensu. Powstanie tego kościoła nie miałoby żadnego sensu. To było irracjonalne. To było totalnie irracjonalne. Totalnie irracjonalne. Irracjonalne było powstanie 700 miast, irracjonalne było wszystko, co robiliśmy, aby rosło Boże Królestwo. Natomiast kiedy zaufasz Bogu, kiedy bardziej ufasz temu, co On mówi, to nabiera sensu. Pamiętaj, zaufanie Bogu jest na pierwszym miejscu, a potem jest twój rozum. Bardzo, powiedzcie mi tak, Bóg powiedział do Noego, buduj arkę. Czy to miało sens? Jeszcze nigdy wtedy deszcz nie padał. Nigdy. Nie było żadnego deszczu. I co Noe zaczął robić? Zaczął słuchać Boga, a reszta się patrzyła i mówi, to jest człowieku nienormalny, co ty robisz. Śmiali się z niego. Co ty w ogóle robisz? Śmiali się do momentu, dopóki nie zaczęło padać. Śmiali się do momentu, dopóki nie zaczęli padać. Zaczęło padać. Gdyby Noe wyciągał wnioski na podstawie swojego rozumu, nic by z tego nie było. Pamiętaj, twój rozum musi być poddany temu, co mówi Bóg. Amen? Jeśli tak nie jest, będziesz podejmował fatalne decyzje. Druga rzecz jest taka, drugi wróg decyzji to jest twoje serce. Największe kłamstwo, za którym człowiek może pójść, to jest to, wiesz, ufaj swojemu sercu. Co ci mówi twoje serce? Nie chcesz wiedzieć, co mi mówi moje serce. W ogóle nie chcesz tego słyszeć. Nie chcesz wiedzieć, co mi mówi moje serce. Dlatego Biblia mówi, dlatego Jeremiasz powiedział w 17 rozdziale, wersety od 7 do 9. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owocu. Fajnie, fantastycznie. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne, nieuleczalnie chore, kto zdoła je poznać. To jest to, co mówi Biblia, to jest to, co mówi Jeremiasz. Jeremiasz to jest kolejny przykład proroka, który głosił i nikt go nie chciał słuchać, dopóki nie nadjechali ludzie z Babilonu, aby ich zaatakować, aby ich wziąć w niewolę. Nie polegaj na własnym rozumie, polegaj na Bogu. Nie polegaj na własnym sercu, polegaj na Bogu. Twoje serce jest zdradliwe. Twoje serce jest mieszanką różnych rzeczy. Bardzo rzadko jest to mieszanka czegoś, co daje Bóg do twojego serca, do twojego życia. Nie polegaj na własnym sercu. Trzeci wróg naszej decyzji to są tak zwani fryzjerzy. Tak to sobie nazwałem. Byłeś kiedyś u fryzjera, przyszedłeś do niego i pytałaś, co pani myśli, muszę się obciąć? Byłeś tak kiedyś? Z fryzjerami to jest w ogóle inny przelot. Najbardziej zabawne z fryzjerami jest to, że oni cię obcinają, później fryzjer ci pokazuje, jak cię obciął i się pyta, nie za krótko? A jeśli... a jeśli jest za krótko, to co z tym zrobimy? Będziemy coś kleić? Będziemy coś dolepiać? Będziemy perukę? Jak? Fryzjerzy, jak przyjdziesz do nich i spytasz się, ja już ich wyczaiłem. Wchodzisz do nich i oni już wiedzą, ile im to czasu zajmuje. Oni czasami cię obcinają i wiesz, że już cię obcinają po to, aby wykorzystać czas. No jak już się zapisałeś, że godzinę cię będą golić, no to muszą to jakoś wykorzystać. I czasami widzę, po co tak drugi raz tutaj? Wiecie, popatrzcie na moją fryzurę, tu nie ma wielkiej filozofii. I drugi raz, i trzeci raz. Wie, po co on to robi? I odkryłem. Po to, żeby wypełnić godzinę. Nie idź do fryzjera się pytać, czy potrzebujesz się obciąć. Nie jedź do salonu samochodowego z twoim starym samochodem. Co pan myśli? Potrzebuje nowy samochód? Nie potrzebuje pan. To jest bzdura. I to są doradcy, którzy mają swój interes na pierwszym miejscu. Popatrzcie, jest taki przyjemny fragment Mateusza 16:21. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpieć ze strony starszych arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jesteś uczniem Jezusa, słyszysz to na własne uszy, to nie jest dobra wiadomość. Przecież ty zostawiłeś całe swoje życie, żeby iść za Jezusem. A teraz co, to się ma tak dziwnie skończyć, że cię zabiją, że cię zmartwychwstanie, o co chodzi w ogóle, nie wiemy o co chodzi. No i pojawia się on. Piotr, to jest dobre, Piotr wziął go wówczas na stronę. Pojawia się on, Piotr, i mówi do Syna Bożego, mówi do Boga, wiesz co, to nie jest dobry pomysł, co ty chcesz zrobić. Bierze Chrystusa na stronę i zaczyna mu mówić, niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To jest w ogóle zdanie paradoksalne. On mówi do Boga, niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie. Nie wiesz do końca, o co chodzi. To się nie może zdarzyć. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Kropka. Pomimo tego, że to, co powiedział Piotr, miało jakiś logiczny sens, to pochodziło z bardzo, bardzo złego źródła. Przykład z mojego życia. Dwa razy w moim życiu zaproponowano mi przeprowadzkę do dwóch dużych miast, abym pojechał tam, abym tam założył kościół. Był to Wrocław, jakże miło by było, i był to Kraków, również byłoby miło. To wszystko brzmiało bardzo, bardzo logicznie. No tak, co ja będę siedział w Oleśnie? Co ja tu będę siedział? 9000 ludzi, pójdę do dużego miasta, pójdę tam, tam po prostu będę miał większy tłum, gdzie będę mógł głosić. Tam w ogóle to wszystko ma sens, to wszystko ma sens. Jest jeden podstawowy problem. Ta propozycja w ogóle nie pochodziła od Pana Boga. A więc kiedy to usłyszałem, spędziłem czas z Panem Bogiem i Bóg mi radykalnie powiedział, to nie jest moja decyzja. To nie jest moja decyzja. To nie jest mój głos. To jest głos ludzi, którzy mają dla ciebie plan. To jest głos ludzi, którzy mają do ciebie plan. Ja taki głos słyszałem w swoim życiu 4 razy bardzo, bardzo poważnie. 4 razy bardzo poważnie. O mojej wyprowadzce, o tym, aby sobie podarować to wszystko, żeby podjąć decyzję w ogóle iść gdzie indziej, po co ci to wszystko, idź, będzie super. Ale to nie był Boży głos, to nie była Boża decyzja. Nie wyobrażam sobie tego, co by było. Nie wyobrażam sobie tego, co by było, gdybym posłuchał tych pozornie bożych i logicznych głosów. Kolejny problem, kolejny wróg w naszych emocjach to są nasze emocje. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 38-39. Jest mi smutno na duszy, powiedział Jezus, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz i modlił się. Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak jak ja chcę, niech będzie tak jak ty chcesz. Popatrzcie na to napięcie w życiu Jezusa. To jest dowód na to, że Chrystus jest zarówno Bogiem, Synem Bożym, jak i Synem Człowieczym, bo posiadał normalne emocje, które mówiły mu, nie rób tego. Po co masz cierpieć? Jezus dokładnie wiedział, co go czeka za chwilę. I gdyby Jezus posłuchał swoich emocji, nie ma żadnego zbawienia dla tego świata. Nie ma. Rodzilibyśmy się i umierali i wylądowalibyśmy w jednym miejscu, w którym nikt nie chce być. Ale Jezus wybrał nie to, co On chce, ale wybrał to, co Ojciec chce, to, co Bóg chce. Pomimo tego, że emocje mówiły mu zupełnie coś innego. Nasze emocje to wcale nie jest nasz przyjaciel. Nasze emocje to jest nasz wróg. Psalm 103. Dawid mówi w Psalmie 103, błogosław moja duszo. Co to jest dusza? To są emocje, to jest wola, to jest nasz rozum. Ale to są w dużej mierze emocje. I Dawid mówi do swoich emocji, nie poddaję się temu wszystkiemu, co się dzieje dookoła mnie, ale Panie, ja będę Cię wielbił. Ja będę Cię wywyższał. Błogosławiony jest człowiek, który funkcjonuje ponad swoimi emocjami, który potrafi wyjść ponad swoje emocje. To są błogosławieni ludzie. To są błogosławieni ludzie. Emocje nie pomagają nam w naszym życiu. Wiecie, jaka jest zła strona naszego życia z Panem Bogiem? Że możemy popełnić fatalny błąd. Możemy podjąć niewłaściwą decyzję, która na dzień dzisiejszy będzie się nam wydawać okej. Wiecie, jaka jest dynamika podejmowania decyzji, jeśli chodzi o emocje? Podejmujesz tą decyzję i czujesz się z tym dobrze. Do czasu. Do czasu. Podejmujesz decyzję, pewien problem znika z twojego życia, ale żyjesz dalej i widzisz, że to nie była właściwa decyzja, to była zła decyzja i zaczynasz zbierać jej konsekwencje. Emocje to nie jest twój przyjaciel. A więc czym się kierować w podejmowaniu właściwych decyzji? Chcesz być człowiekiem, który podejmuje właściwe decyzje? Myślę, że tak. Nikt z nas nie chce wylądować w miejscu, które zostało utkane dla nas, abyśmy wpadli w pułapkę. Pierwsza rzecz, w czym się kierować, jeśli chodzi o nasze decyzje. Bóg w naszym życiu i w naszym podejmowaniu decyzji jest numerem jeden. Jeśli Bóg nie jest numerem jeden w podejmowaniu naszych decyzji, ale inne rzeczy są tym, które decydują o tym, jaką mam podjąć decyzję, to jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Chrześcijaństwo polega na tym, że nazywam Boga swoim Panem, co oznacza, że wybieram to, żeby iść za Nim i przestaję iść za samym sobą i przestaję iść za swoim głosem. Idę za Jego głosem, idę za tym, co On chce. Jeśli w naszym życiu, teraz chcę wam powiedzieć bardzo konkretnie. Tu nie chodzi o to, że ty powiedziałeś kiedyś, że Jezus jest Panem. Tutaj chodzi o to, że powiedziałeś, że Jezus jest Panem w twoim życiu i życie w taki sposób. Jeśli nie będziemy żyć w taki sposób, że On decyduje o wszystkim, to będziemy podejmować niewłaściwe decyzje. Pierwsza rzecz, ustanów Boga jako numer jeden. Druga rzecz w tym wszystkim jest taka, że pytaj Boga, co On ma do powiedzenia w tej kwestii. Ja kiedy zapisuję to, co Bóg do mnie mówi w mojej sowie, to na samym końcu, tam gdzie mam notatki, mam wypisane pytania do Pana Boga. Co z tym? Co z tym? Co z tą sytuacją? Co z tą sytuacją? Zapisuję sobie to po to i czekam na odpowiedzi. Wiecie, co jest fantastyczne? Że wcześniej czy później Bóg odpowiada. Wcześniej czy później Bóg odpowiada. Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, wersety od 24 do 31. Lecz ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał. O co, kto tutaj mówi? Mądrość w przypowieściach Salomona jest spersonifikowana, czyli występuje jako osoba. Większość biblistów twierdzi, że to jest nikt inny jak Jezus Chrystus, że Chrystus jest mądrością Bożą. A więc zobaczcie, co mówi ta mądrość. Wołałam, nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał. Przeciwnie, porzuciliście wszystkie moje rady, nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia, dlatego ja śmiać się będę z waszej klęski. Wyszydzę, gdy ogarnie was strach, gdy zagłada dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie. Wtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem, poszukiwać, ale mnie nie znajdą. Odrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń Pana. Nie pragnęli słuchać mojej rady, pogardzili każdym ostrzeżeniem, dlatego będą jedli owoce swoich zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami. O co tutaj chodzi? Kochani, chodzi o to, że jeśli Bóg do nas mówi, i czekamy na tą Bożą odpowiedź. I Bóg do nas mówi, i my Go nie słuchamy, jesteśmy skazani na wybór naszej wolnej woli. Wiecie, że nikt nie jest Panem nad twoją wolną wolą? Ty możesz kierować się sama, swoją wolną wolą, możesz wybierać we właściwy sposób, a możesz wybierać w niewłaściwy sposób, to jest twoja decyzja. Ale Bóg nigdy nie naruszy twojej wolnej woli, ani żaden człowiek nie ma prawa naruszyć żadnej twojej wolnej woli. Jakkolwiek, jeśli decyzja, którą podejmujesz, jest niewłaściwa, bo Bóg mówił coś innego, pamiętaj, że będziesz zbierał tego konsekwencje. Pamiętaj, że będziesz zbierał tego konsekwencje. Kolejna rzecz, którą mamy się sugerować, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to jest bojaźń przed Bogiem. Co to jest bojaźń przed Bogiem? Kiedy przyszedłby tutaj do tego pomieszczenia burmistrz tego miasta, powiedzmy, którego ja znam osobiście, tak? Znaliśmy się, razem graliśmy w kosza przez 4 lata. I ja podchodzę do niego i mówię, cześć, stary. I nazwałbym go ksywką, którą wtedy miał, to wiecie, co by to było? Byłoby to totalnie nie na miejscu. Totalnie nie na miejscu. I kiedy pójdę, aby spotkać się z burmistrzem, pójdę do niego, będę go adresował w taki sposób, panie burmistrzu, jeśli on mi powie, dobra, Sławek, znamy się, rozmawiajmy ze sobą normalnie, to będzie inna bajka, ale kiedy on tego nie powie, to nie mam prawa. Ja często gadam z moim byłym dyrektorem. Wiecie, że nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby zwrócić się do niego po imieniu? On mnie nazywa, on we właściwy sposób, nigdy po imieniu, nazywa mnie pewną ksywką, którą wymyślił, nieważne, ale nigdy nie mieliśmy takiego przelotu, że ja mówiłem do niego na ty i on do mnie na ty. Dlaczego tak jest? Bo to jest swego rodzaju szacunek do drugiej osoby, szacunek do urzędu, który ma ta druga osoba. Jeśli nie ma w nas bojaźni przed Bogiem, Księga Psalmów, 25 rozdział, wersety od 12 do 14. Kto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana? Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę. Jeśli dusza odpocznie otoczona dobrem, a jego potomstwo odziedziczy ziemię, o ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na jego przyjaźń. On ich uczyni częścią swojego przymierza. Ten fragment, ten psalm mówi o człowieku, który żyje w bojaźni przed Panem. Jeśli żyjemy z poczuciem szacunku do Boga. Wiecie, co to znaczy żyć z poczuciem szacunku do Boga? To znaczy, że masz świadomość, że On widzi wszystko. On widzi wszystko i On z wszystkiego może cię rozliczyć. I cię rozliczy. Tak się złożyło, że dzięki Bogu Bóg dał mi potężną łaskę. To jest a propos dobrych, złych rzeczy. Bóg mi dał potężną łaskę i zaufał mi z dużą kwotą pieniędzy. Z dużą kwotą pieniędzy. Generalnie, gdybym ja chciał sobie z tymi pieniędzmi zrobić, co chcę, to mogę sobie zrobić, co chcę. Dlaczego nie chcę z tymi pieniędzmi zrobić tego, co chcę? Dlatego, że mój Bóg widzi wszystko. Mój Bóg widzi wszystko. Mój Bóg mnie rozliczy absolutnie ze wszystkiego. Musimy mieć świadomość, że kiedy podejmujesz decyzję jakąkolwiek, to szacunek do Boga jest numerem jeden. I chcę wam coś powiedzieć. Niemożliwe jest, żeby Bóg jednej osobie mówił jedno, a drugiej osobie mówił drugie. To jest nierealne. Spotkałem się z historią, że pewien człowiek powiedział do mnie, ale Bóg mi powiedział, że mam to zrobić. I ja mówię, ale mi Bóg powiedział zupełnie coś innego, że masz tego nie robić. I mamy dylemat. I mamy dylemat. Komu Bóg powiedział? Komu Bóg powiedział? Bóg mi powiedział, to jest frazes. Staram się nie używać fragmentów Bóg mi powiedział. Staram się tego nie używać, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. To, co mówi Biblia, to jest to, co Bóg mówi. Ale ja mogę się pomylić. Dlatego nie chcę mówić, że Bóg mi powiedział. Bojaźń przed Bogiem, bojaźń przed Nim, uznanie całkowitej zależności od Boga we wszystkim, to jest właściwy motor, aby podjąć właściwą decyzję. Kolejna rzecz. Kiedy podejmujesz ważną decyzję, oczyść swoje serce przed Bogiem. Jeśli w twoim życiu jest grzech, jakikolwiek grzech, to uwierz mi, że nie usłyszysz właściwie Bożego głosu. On będzie rozproszony. Popatrzcie, co mówi Biblia. Pierwszy list Piotra, 2:11. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. O czym mówi Piotr? Piotr mówi o tym, abyśmy pilnowali swojej duszy. Piotr mówi o tym, abyśmy pilnowali, aby grzech nie zdominował naszego życia. Wiecie, co powoduje grzech? Powoduje zamieszanie w twojej duszy. Twoja dusza to są twoje emocje, twoja dusza to są twoje myśli, twoja dusza to jest twoja wola. Jeśli pojawia się grzech, to jest jak granat wrzucony do pomieszczenia, gdzie znajduje się mnóstwo rzeczy. To wywołuje chaos. Nie możesz podjąć właściwej decyzji. Nie możesz. Jeśli w twoim życiu jest grzech, który wywołał zamieszanie. Podstawowa rzecz, przyjdź do Boga, pokutuj ze swoich grzechów, powiedz, Panie, oczyść moje serce, pokazuj mi, gdzie jestem grzeszny, gdzie jestem grzeszna, oczyść moje serce, abym podjął właściwą decyzję. Oczyść moje serce. Bóg nie będzie mówił do serca, w którym jest chaos. Bóg nie będzie mówił do serca, gdzie w duszy jest chaos. Potrzebujesz mieć czyste serce. Amen? Dobra wiadomość jest taka, że pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset, Biblia mówi tak, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest dobra wiadomość, bo Jan mówi jedną rzecz, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy ci twoje grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Potrzebujesz mieć czyste serce. Potrzebujesz mieć czyste serce. Czyste serce, aby podjąć właściwą decyzję. Kolejna rzecz w podejmowaniu właściwych decyzji. Doprowadź swoje serce i swój umysł do neutralności. Co to oznacza? Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 38-39. Jest mi smutno na duszy, powiedział Jezus, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak jak ja chcę, niech będzie tak jak ty chcesz. To, co Jezus zrobił, Jezus po prostu widział, że ta decyzja, aby nie iść na krzyż, to nie jest właściwa decyzja, a więc on się modlił się kilka razy, Biblia mówi, że się modlił 3 razy, aby doprowadzić swój umysł i swoje emocje do neutralności, aby one nie wpływały na podjęcie jego decyzji. Wiecie, co to znaczy żyć w świecie emocji? Że raz mi się chce, raz mi się nie chce. Żyć w świecie emocji, to jeśli w relacjach ktoś cię zrani, to już nie chcesz mieć z tą osobą nic wspólnego. To jest niedojrzałość. To jest niedojrzałość. To jest totalna niedojrzałość. Jeśli podejmujesz decyzję, doprowadź z Bogiem, doprowadź swój umysł do neutralności i swoje serce. Pamiętaj o tym, że przez cierpliwość wszedł ślimak do Arki Noego. Ile zwierząt weszło do Arki Noego? Ile? 5 par, 6 par, 7. Weszły wszystkie. Wyobraź sobie żółwia w tym wyścigu i wyobraź sobie ślimaka w tym wyścigu. Ale przez cierpliwość mamy ślimaki. Przez cierpliwość mamy żółwie. Przez cierpliwość tych istot, które szły i doszły. Pamiętaj, Bóg przygotowuje twoje serce, abyś mógł usłyszeć Jego głos. Nie podejmuj decyzji w oparciu o swoje serce, rozum, jeśli nie ma w tym wszystkim Pana Boga. Tak łatwo jest podjąć złą decyzję. Tak łatwo jest podjąć decyzję, która pociągnie za sobą sznurek konsekwencji, których nie chcesz widzieć. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 7 do 11. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kto puka, temu wam otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, poda mu kamień? Lub gdy poprosi go o rybę, to czy podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go kochają. To jest dobra rzecz. To jest dobra rzecz. Chrystus powiedział jedną kluczową rzecz. Pukajcie, otworzą. Szukajcie, a znajdziecie. Pokazuje na proces. Pokazuje na proces. Nie bądź prędki w swoich decyzjach. Wiecie, że większość decyzji podjętych odnośnie rozwodu, ja mam takich znajomych, którzy się rozwiedli. Kiedy wylądowali w sądzie, i była ta rozprawa rozwodowa, bez orzekania winy, czyli nie było rzeźni. Bo jak jest orzekanie o winę, to ta rozprawa to jest rzeź. To bardzo często jest tak, że ci ludzie biorą ten rozwód, podchodzą do siebie, żegnają się ten ostatni raz, patrzą na siebie i mówią, co my zrobiliśmy. Co my zrobiliśmy? Można było poczekać. Można było jeszcze poczekać. Nie trzeba było iść tak radykalnie. Czas w podejmowaniu decyzji gra na twoją korzyść. Czas. Nie śpiesz się. Niektóre decyzje są tak ważne, że to się w głowie nie mieści. Pamiętam, jak moja Krysia znalazła dom, który mielibyśmy kupić. To wyglądało jak totalna ruina. To nie wyglądało jak dom, to była jakaś totalna rzeźnia. I ja w swej mądrości, chociaż raz, mówię: Krysia, Bóg mi musi powiedzieć, że my mamy to kupić. Bóg mi musi powiedzieć. I Bóg, jak to Bóg, użył tego samego fragmentu, jakkolwiek umiejscowionego w dwóch różnych księgach Biblii, przemawiając do nas w taki sposób, parafrazuję, wybuduję ci dom. Tak Bóg powiedział do Krysi, ja szukałem Boga, Bóg tak powiedział do mnie i ta cała decyzja wypływała z momentu, kiedy stopy procentowe szalały. Szalały. Okazało się, że ja jako duchowny nie mam szans na żaden kredyt. A więc musiałem posiłkować się kredytami gotówkowymi. Modliłem się, mówię: Panie, Ty wiesz, że ja nie jestem zwolennikiem kredytów. Ty wiesz, że to jest niewola. I modliłem się. I wiedziałem, że Bóg chce, idź za tym, nie bój się, idź za tym. Wzięliśmy ten kredyt gotówkowy i okazała się piękna rzecz. Stopy procentowe miały wpływ na kredyty hipoteczne, ale nie tak bardzo na kredyty gotówkowe. Także w pewien sposób zostaliśmy ocaleni. Weszliśmy w czas potężnego Bożego błogosławieństwa, gdzie Bóg po prostu troszczył się o nasze finanse, Bóg nas błogosławił, Bóg nam dawał mądrość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także mamy dom, wychodzimy, mam nadzieję, to jest z wiarą, wychodzimy z długów, za kilka lat będziemy wolnymi ludźmi. Do czego ja zmierzam? Wzięcie kredytu, nie pytając Pana Boga, życzę powodzenia. Bóg, wyobraź sobie, że Bóg wie, jakie będą stopy procentowe w roku 2028. Wyobraź sobie, że Bóg wie, co będzie działo się z tobą w roku 2028. Powiem więcej, Bóg wie, co się będzie działo z tobą za miesiąc. Bóg wie wszystko, kiedy Go pytasz, On ci odpowie. Nie biegnij w podejmowaniu trudnych decyzji, które będą miały potężne konsekwencje. Pytaj, szukaj, wołaj, pytaj i ufaj Bogu, który chce ci dawać odpowiedź. Bądź cierpliwy, bądź mądry. Nie wiem, czy... Kolejna rzecz. Kiedy podejmujesz decyzję, uważaj na presję. Uważaj na presję. Czyli kiedy my z Krysią zaczęliśmy zakładać kościół w Oleśnie, wylądowaliśmy w takim projekcie NLI. Tam było 12 takich projektów. 12 miejsc. I po drodze oglądaliśmy, jak jedni opowiadali, jak wspaniale im idzie, ale oglądaliśmy też rzeczy straszne. Widzieliśmy, jak ludzie rezygnowali, jak się poddawali, jak mówili, nie idziemy za tym. Pojawiła się potężna presja z każdej strony. Pojawiła się presja finansowa, pojawiła się presja ze strony ludzi, pojawiła się presja, ona się pojawiła absolutnie wszędzie. Tak łatwo było w tym momencie podjąć decyzję, która miałaby katastrofalne skutki. Nie tylko dla nas, ale dla wielu ludzi. Uważaj na presję, która jest zewnętrzna i uważaj na presję, która jest wewnętrzna. Przypowieści Salomona, 12 rozdział, 15 werset. Droga głupiego jest według niego prosta, mądry natomiast słucha rady. Jeszcze raz wam to przeczytam, to jest fajny fragment. Droga głupiego jest według niego prosta. Jaka Biblia jest mądra? Głupi mówi, że to jest proste. Droga jest prosta, jest proste wyjście, jest proste. Wszystko jest proste, ale Salomon mówi, że droga głupiego według niego jest prosta. Mądry natomiast słucha rady. Dzięki Bogu, Bóg otoczył nas ludźmi, którzy się troszczą o nas zupełnie bezinteresownie. Wczoraj zadzwoniłem do jednego, do chyba głównego ojca duchowego i mentora w moim życiu, któremu ufam bardzo, bardzo mocno. To jest człowiek, przez którego widzę, jak moje życie jest błogosławione i widzę, jak ten Kościół jest błogosławiony z jednego prostego względu, że on jest autorytetem nade mną, ja mu chcę być w 100% poddany. Jeśli on mówi nie, pomimo tego, że chcę, nie robię tego. Kiedy on mówi tak, idę za tym. Jestem poddany autorytetom w 100%. I gdybym nie był poddany, gdybym go nie słuchał, to prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj. Prawdopodobnie wylądowałbym w bardzo złym miejscu. Do czego ja zmierzam? Bądź człowiekiem, który słucha rady ludzi dojrzałych. Bądź człowiekiem, który słucha ludzi dojrzałych. To jest mądrość. Mądrość polega na tym, że pytasz innych. To jest mądrość. Ale pytaj tych, którzy nie mają, których odpowiedź względem ciebie nie jest w ogóle powiązana z jakimkolwiek twoim interesem. I kiedy wczoraj było mi tak bardzo, bardzo źle, kiedy, przepraszam, że to powiem, ale te wszystkie womitalne rzeczy były na mnie i byłem zdesperowany, byłem w szoku, czułem się okropnie. Mówię, Boże, po co mi to wszystko? Zadzwoniłem do człowieka, o którym wam mówiłem. Chcę uniknąć imienia i nazwiska. Ten człowiek w tym momencie był na lotnisku, był we Frankfurcie. I mówię, jest ze mną bardzo źle, bardzo źle. Mówię, najgorszy tydzień, to się stało, to się stało, to się stało, to się stało. Mam po prostu dosyć, mam po ludzku totalnie dosyć. W tym momencie już zamilkłem i on zaczął do mnie mówić. Kiedy mówił, to wiedziałem, że Bóg mówi do mojego serca przez jego głos. I kiedy siedział na tym lotnisku we Frankfurcie, w pewnym momencie ja mówię, no dobra, nie chcę ci już zabierać czasu. On mówi, nie, nie. Jeszcze się pomodlimy. I zaczął się modlić. I kiedy się modlił, tyle Bożej mądrości, tyle Bożej zachęty, tyle Bożej klarowności przychodziło do mojego życia. Po tej rozmowie z nim, po tej modlitwie poczułem się lepiej. Mówię, okej, idziemy dalej bez względu na wszystko. Presja czasami będzie potężna. I chcecie zachęcić do jednej rzeczy. Nigdy nie podejmuj decyzji w wyniku presji. Nigdy. Nigdy. Jeśli ktoś też przyjdzie do ciebie i mówi, że musisz, wiecie, jak akwizytorzy, że teraz, jeszcze, te 3 minuty, jest ta promocja, możesz taniej kupić ten filtr do wody, teraz, ale tylko 3 minuty. Niech pan się spieszy, bo mój szef też tu chodzi po mieście, jak on mnie zobaczy, to nie mogę panu dać tej promocji i ciśnie, i ciśnie, i ciśnie, i ciśnie. Nigdy nie ulegaj presji. Nigdy. Nie ulegaj presji. Presja to nie jest coś, co wytwarza Bóg. Presja to jest zawsze to, co wytwarza diabeł, aby doprowadzić cię do grzechu. Wiecie, jak działa diabeł? Pojawia się pokusa. Z pokusą idzie presja. Presja, która mówi, jak to zrobisz teraz, to będzie ci dobrze, a jak tego nie zrobisz, to presja cię nie opuści. Tak działa pokusa. Pokusa to jest zawsze presja. Nie ulegaj presji. Nie ulegaj presji. Nie podejmuj decyzji nigdy pod presją. Przedostatnia rzecz, krótka. Pierwsza księga Mojżeszowa, 5 rozdział, werset 24. Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. Pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 9 werset. To są dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem. Księga Micheasza, 6 rozdział, 8 werset. On ci oznajmił, człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Jedynie tego, abyś czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z twoim Bogiem. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział, 1 werset. Gdy Abraham miał 99 lat, Pan ukazał się Abrahamowi i powiedział do niego: ja jestem Bogiem Wszechmogącym, chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. To, co wam teraz mówię, to jest klucz absolutnie do wszystkiego. Chodź z Bogiem. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Ja będę z tobą chodził. Byś mogła, nie możesz wstać, okej. Okay. Tak, nie wiem, z kim mam chodzić. Z Tymkiem nie, bo on jest za wysoki. Wyobraź sobie, na czym polega chodzenie z Bogiem. Trzymacie się za ręce i chodzicie cały czas razem. Chodzisz z Bogiem. Gdziekolwiek nie jesteś, chodzisz z Bogiem. Bóg nie chce, abyśmy my spędzali z Nim 15, 20, 30 minut rozmawiając z Nim, a potem już nie. Bóg chce, abyś z Nim chodził. Bóg chce, abyś cały czas Go trzymał za rękę, abyś był blisko Niego, abyś z Nim chodził. Chodź z Bogiem. On nie zna pośpiechu. On nie pcha cię, nie wywiera presji. On chce być z tobą. On chce chodzić z tobą. Słuchaj, co On ma do powiedzenia. Nie słuchaj presji. Nie słuchaj żadnej presji. I ostatnia rzecz, kochani. List do Kolosan, 3 rozdział, 15 werset. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Paweł mówi w liście do Kolosan: niech panuje tylko jedna rzecz w waszym życiu. To jest pokój. To jest ciekawe, że pokój może panować. Jeśli nie panuje pokój, to co panuje w twoim życiu? Jeśli nie panuje pokój, to co panuje w twoim życiu? Wiesz, kiedy masz pokój z Bogiem? Kiedy chodzisz z Nim, kiedy twoje serce jest czyste, kiedy zadajesz Mu pytania i czekasz na Jego odpowiedzi, to wtedy, kiedy będziesz miał już podjąć tą właściwą decyzję, pojawi się pokój i jak podejmiesz tą decyzję, ten pokój wypełni cię jeszcze bardziej. Ten pokój nie jest na chwilę. On jest na długi czas i będziesz wiedział, że zrobiłeś dobrze. Na pewno masz jakieś decyzje do podjęcia. Na pewno masz jakieś decyzje do podjęcia w swoim życiu. Chcę ci powiedzieć o jednej rzeczy. Decyzja, którą podejmiesz, będzie miała bardzo duże konsekwencje. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz. Tak łatwo jest się poddać, tak łatwo jest zadziałać emocjonalnie, tak łatwo jest pójść za głosem swojego serca, tak łatwo, ale to nie jest Boży głos. To nie jest Boży głos. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Ja chcę się modlić, abyś błogosławił każdego z nas. Modlę się, abyś dawał nam mądrość. Modlę się, abyś dawał nam mądrość, abyśmy mieli świadomość, że decyzje, które podejmujemy, one nie będą miały wpływu tylko na nas, ale będą miały wpływ na nasze rodziny, będą miały wpływ na nasze dzieci, będą miały wpływ, Panie, na wszystkich, którzy nas otaczają. Panie, my chcemy być ludźmi, którzy pokornie podchodzą do Ciebie, którzy chcą słuchać Twojego głosu, którzy chcą słuchać Twojego głosu, którzy chcą być otwarci na to, co Ty masz do powiedzenia. Modlę się, Duchu Święty, aby była mądrość w naszym życiu. Modlę się, aby była mądrość w naszym życiu. Modlę się, aby była mądrość w naszym życiu. Niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Twoje imię będzie błogosławione. Panie, błogosław nas, błogosław swój Kościół swoją mądrością. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Dzięki Ci, Ojcze Wszechmogący. Błogosław swój Kościół swoją mądrością. Dziękuję Ci, Panie, za to, co czynisz. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Twoją mądrość, która jest dla nas dostępna i dziękuję Ci za Twoją miłość. Panie, modlę się, abyśmy byli mądrzy. Panie, modlę się, abyśmy byli mądrzy. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, błogosławię nas, niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen. Życzę Wam mądrości. Życzę Wam, byście słuchali Pana Boga. Bądźcie mądrzy.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.